Przeczytałem, znacie ten fragment wszyscy, jak Pan Jezus był pytany, był proszony przez uczniów, nie, właściwie nie przez uczniów, tylko przez, troszkę mi tutaj ten dźwięk przeszkadza, przystąpili do Niego kiedyś faryzeusze, saduceusze i kusili Go, prosili Go, żeby pokazał jakiś znak z nieba. Pokaż nam jakiś znak z nieba. Tak choćby nie widzieli żadnego znaku, a byli już po wielu znakach. Nakarmienie 5000, nakarmienie 4000, uzdrowienie chromych, chorych, wypędzenie demonów, ale jeszcze im było mało, pokaż jakiś kolejny znak. I to najlepiej, jakby był taki znak z nieba, czyli może taki porównywalny do tego, co Jozue uczynił, czy Jozue uczynił. Wstrzymane było słońce, cień się nie przesuwał, a może jak Eliasz taki z nieba, że cały ołtarz spłonął, polewany wcześniej wodą. Pan Jezus im powiedział, że da im znak. Znak Jonasza. Zobaczycie, że po 3 dniach, jak mnie uśmiercicie, ja zmartwychwstanę. I mówi im, słuchajcie, potraficie, patrzycie na niebo i potraficie przewidywać pogodę. Że jak się niebo czerwieni wieczorem, no to pogoda będzie taka, jak się coś tam dzieje, to będzie następnego dnia. Pan Jezus nie miał nic przeciwko prognozie pogody, żeby była jasność. To jest dobra rzecz, my korzystamy z tego. Ale powiedział, to potraficie robić. A znamion czasów nie potraficie rozpoznać. A to rzecz dziwna. Ale nie na tym się właściwie dzisiaj chcę skupić. Ponieważ przeczytałem jeden ważny fragment, ale przeczytałem go pod wpływem pewnego billboardu. Jak wiecie, może zauważyliście, że w każdym mieście jest dzisiaj bardzo dużo billboardów. Takich dużych billboardów. I ten billboard mnie jakoś tak... To jest moje osobiste, żeby ktoś źle tego teraz nie odczytał. To jest takie moje osobiste doświadczenie i ten billboard wychodzi mi naprzeciw. Wiecie, w Biblii jest bardzo dużo takich fragmentów, które nas zachęcają do tego, byśmy byli trzeźwi, byśmy nie spali, byśmy się obudzili, byśmy podnieśli swoje głowy, byśmy nabierali ducha, jak pewne rzeczy zobaczymy, jak zobaczymy znamiona czasów, żebyśmy nabierali ducha, Pan Jezus powiedział, i podnieście swoje głowy, że mamy się przemienić przez odnowienie umysłu swojego. I ten billboard mnie tak zainspirował, bo tam jest napisane na tym billboardzie, a są te billboardy w wszystkich polskich miastach. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta. No tam na dole jeszcze jest napisane, ja to troszkę zmodyfikowałem na moje potrzeby, na moje osobiste potrzeby, żeby ktoś nie wyciągał fałszywych wniosków z tego, co teraz powiem. Tam jest napisane coś, a ja to zmodyfikowałem na właśnie, skoro ostatnia prosta, to uszczyp się, Grzegorz. Uszczypnij się. Poprawnie, tak? Uszczypnij się, Grzegorz, bo to już naprawdę jest ostatnia prosta. I wiele zachęt w Słowie Bożym widzimy właśnie, żeby ten czas, który jest przed nami, właściwie wykorzystać. Otwórzmy teraz drugi list do Koryntian, 4 rozdział od 16 do 18 wiersza przeczytamy. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Kto napisał takie słowa? Ten list jest bardzo takim osobistym listem apostoła Pawła do Koryntian. No, na pewno ten człowiek, który napisał te słowa, no to chyba prowadził sobie takie jakieś sielankowe życie. Jeżeli on tutaj pisze, że jakiś nieznaczny chwilowy ucisk, taki nieznaczny, to znaczy on chyba nie doświadczył trudności życia. Może miał jakieś nieznaczne kłopoty, może mu coś tam z urlopem nie wypaliło. Może musiał jechać w daleką podróż i miał samochód bez klimatyzacji. Akurat było bardzo ciepło. Może jakieś problemy zdrowotne. Jakiś nieznaczny ucisk. Któż mógł takie słowa powiedzieć? Jakaś błahostka? No to popatrzmy. Już na początku tego listu napisał, że nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze, nieznaczny chwilowy ucisk, ponad siły nasze byliśmy obciążeni, tak że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. A dalej w tym osobistym liście, w 11 rozdziale, mówi coś więcej o tym nieznacznym chwilowym ucisku. Często w więzieniu, od 23 wiersza, jakbyśmy tak przeanalizowali. Nad miarę chłostany. W jednym mieście zdarli z niego szaty i kazali ich siec rózgami. W niebezpieczeństwie śmierci. 5 razy po 39 uderzeń od Żydów. Raz ukamionowany. 3 razy rozbił się z nim statek. Nie wiem, gdybym wtedy mieszkał, gdybym wtedy żył i korzystał ze statków, to zanim bym wchodził na ten statek, bym się musiał zapytać, czy przypadkiem nie płynie tym statkiem Paweł. Dzień i noc w głębinach morskich. Niebezpieczeństwie od zbójców, pogan, rodaków. Trud, znój. Troska jeszcze o te zbory. Głód, nagość. Ból, odrzucenie, wrogość. Zresztą, jak Pan Jezus go powołał do tej służby w tej drodze do Damaszku, kiedy te łuski z oczu mu spadły i Ananiasz musiał mu powiedzieć, to było przesłanie Pana Jezusa, że słuchaj, ty dopiero poznasz i będziesz musiał wiele wycierpieć dla mojego imienia. To jest lista, którą apostoł Paweł zamieścił w tym liście, w liście do Koryntian. Ileż razy był w więzieniu. Jak był w więzieniu, to do Filipian napisał, że zawsze się radujcie w Panu. Radość nie płynie z okoliczności, nawet dobrych okoliczności. Owszem, może być trochę radości z tego, ale taka autentyczna, prawdziwa radość jest niezależna od okoliczności. A okoliczności były bardzo niesprzyjające dla Pawła i on czerpał radość z Pana. My mamy swoją listę też. Apostoł Paweł mówił o swojej liście, o takich trudności. Nieznaczny, chwilowy ucisk, taki lekki ucisk, tak? My mamy swoją listę. Czy chcielibyśmy się zamienić tą listą z apostołem Pawłem? No nie za bardzo, tak? Nieznaczny, chwilowy ucisk. W Biblii Gdańskiej jest powiedziane króciuchny. Podoba mi się to słowo. Króciuchny taki ucisk. Jak w takich uciskach nie stracić serca? A on jeszcze zachęca tych Koryntian, dlatego nie upadamy na duchu, nie tracimy serca. Jak można nie stracić serca? Jak tu nie pogrążyć się w rozpaczy po takich doświadczeniach? Jak tu nie stracić motywacji? Jak tu kolejny dzień witać jakimś uśmiechem? Dlatego nie upadamy na duchu, dlatego nie tracimy serca. Jak tu nie można stracić serca? Już wcześniej, w pierwszym rozdziale, gdybyśmy na cały kontekst popatrzyli, on mówi, zaczyna ten rozdział, dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, nie tracimy serca, ja nie mogę stracić serca. Nie ma takiej opcji, ponieważ przyjąłem coś od Pana i wcale na to nie zasługiwałem, ale to jest miłosierdzia, jakąś ważną służbę. I ja jestem przejęty tą służbą. To była piękna służba. On rozumiał, na czym polega piękno Ewangelii, że to jest skarb, że Pan Jezus przyszedł mnie uratować. Ja grzesznik, on bezgrzeszny, umiera za mnie. Ja teraz jestem w służbie życia, ja mogę podawać tą Ewangelię. Ja nie mogę stracić serca, ponieważ jestem zaangażowany w służbie życia. Nie ma takiej możliwości, żeby stracić serce. Mam wiele ważnych powodów, żeby nie stracić ducha, nie stracić serca. Mogę stracić wiele rzeczy. Mogę nie przespać nocy. Mogą mnie rózgać, biczować. Mogę stracić głowę i w ostateczności chyba stracił głowę, ale serca nie stracę. Mogę znosić niewygodę. Mogę, nie wiem, skórę na plecach stracić z powodu biczowania. Przyjaciół mogę stracić, a wielu mnie opuściło. Demas umiłował świat doczesny. Doświadczyłem tego. Doświadczyłem wiele boleści ze strony rodaków. Ale serca nie stracę. I proszę was, bo to ostatnia prosta. Nie straćcie serca. Uszczypnij się. Obudź się. Bo to ostatnia prosta. A potem w 7 wierszu tego samego rozdziału mówi, mamy ten skarb w naczyniach glinianych, czyli ta Ewangelia, to, co mnie przemieniło, dało mi nowe życie. Mamy skarb w naczyniach glinianych. A skoro mam taki skarb, ja nie stracę serca. Ja nie upadnę na duchu. Mogę być zewsząd uciskany. Kolejny wiersz. Jednak niepognębiony, zakłopotany owszem mogę być, ale nie będę rozpaczał. Mogę być prześladowany, ale nie jestem w prześladowaniu opuszczony. Powalony, okej, zdarzało się, ale niepokonany. Dalej mówi w 14 wierszu. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Jak tu stracić serce? Jego wyśmiewali, gdy wisiał na krzyżu. Zejdź z krzyża, ratuj samego siebie. No pokaż, że jesteś mocny. a on ich jeszcze bardziej zaskoczył, bo umarł i zmartwychwstał. Pokonał śmierć. Ta Ewangelia to niczym baśń. To poruszało. Paweł, jak już wcześniej powiedział, przeżywał te trudne chwile i potrzebował również zachęty. Jak był w Koryncie, przeżywał bardzo trudne chwile i usłyszał takie słowa. Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą. Dalej mówi, że wprawdzie jest ten człowiek wewnętrzny i zewnętrzny. Jeden się ciągle odnawia z dnia na dzień, a ten zewnętrzny niszczeje. To było jego doświadczenie, to jest doświadczenie wszystkich. A jeżeli ktoś tu jest jakiś młody, Dawid, ty też się zestarzejesz, jakbyś nie wiedział o tym. Jak sobie szedłem tutaj do kaplicy drogą, to tak właśnie myślałem sobie, bo byłem, jak widzicie, u fryzjera i siedzę sobie na tym foteliku, no i pani mi dała taki czarny kitel i to jest moja obserwacja od paru lat, że za każdym razem, jak się pojawiam tam za miesiąc kolejny, no to na tym czarnym kitlu. Kiedyś były tylko czarne włosy, więc nie widziałem tego. A potem coraz więcej takich białych i teraz już te białe przeważają. Idąc tutaj do kaplicy, właśnie sobie o tym myślę. No i wita mnie Daniel, nasz Amerykanin. Tą swoją grubą, wielką ręką. Wita mnie. I Daniel, co mi powiedziałeś? Czy ty czasami nie masz więcej siwych włosów? Mnie się zapytał. Ja w trakcie tych moich takich przemyśleń, a ja mówię, nie, mylisz się. Tutaj w niedzielę właśnie z księgi tak poetycko właśnie mówi o tym Salomon w tej swojej księdze kaznodzieja Salomona. I on tam właśnie mówi o tym, jak to człowiek ten zewnętrzny niszczeje. I on tak to pięknie wyraził. Ja jeszcze raz to przeczytam, bo jestem ujęty tymi słowami. Księga Kaznodziei, 12 rozdział. Najpierw coś mówi o młodości, dlatego domyślam się, że potem mówi o starości. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, czyli jak jesteś młody, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się, zanim się zaćmi słońce i światło, i księżyc, i gwiazdy, zaćmi się, no bo tam będziesz miał problem z oczami, tak? I znowu powrócą obłoki po deszczu, a są to dni, gdy będą drżeć stróże domowi, czyli ręce, nogi, i uginać się silni mężowie. Gdy ustaną w pracy młynarki, czyli zęby, bo ich będzie za mało, a wyglądające oknami będą zamglone, czyli oczy, gdy zawrą się drzwi na zewnątrz, gdy ścichnie łoskot młyna, czyli uszy, młyn będzie tak samo dalej pracował, ale będzie ci się wydawało, że coś ciszej. Dojdzie do tronu świergot ptasząt i wszystkie pieśni brzmieć będą cicho. No to jest opis starości, tak? Tak się będzie działo. To nasz zewnętrzny człowiek. Ale jest też wewnętrzny człowiek. Zewnętrzny, to nie tylko Salomon o tym mówił. Job powiedział, że te nasze dni uciekają tak jak te czułenko w tej maszynie tkackiej. Że jest przemijanie, powiedział Job. Jesteśmy jak para, jak kwiat, rano pięknie kwitnie, a za chwilę no, to już usycha. Kiedyś Faraon zapytał Jakuba, jak przyszedł do Egiptu, a ile ty masz lat? Tak się go zapytał. Nie? Kim tam jesteś z zawodu? Co wy tam robicie? Ile masz lat? A on powiedział tak. Czas mojego pielgrzymowania wynosi 130 lat. Krótki i smutny był to czas mego życia. 130 lat i powiedział krótko. No i tam smutno, no bo dużo takich złych rzeczy się wydarzyło. Zewnętrznie tak to wygląda. Ale wewnętrznie powinno być wprost przeciwnie. Dlatego Paweł mówi, ja nie tracę ducha. Obserwuję to. Każdy z nas to obserwuje. Zewnętrznie się coś zmienia. Ale wewnętrznie wprost przeciwnie. Jest odnowienie. Jest to proces powolny. Ale ciągle się odnawiam. Codziennie. Bo to ostatnia prosta. To poprzez odnowienie umysłu. Poprzez kąpiel w Słowie Bożym. Ja się odnawiam. Poprzez odnowienie swojego umysłu. Ja, Panie, pragnę rzucać taką kotwicę na każdą Twoją obietnicę. Cokolwiek powiedziałeś. Dla mnie to jest poważna obietnica i trzymam się tej obietnicy. Zarzucam i, Panie, przyciągam, podciągam się do tej obietnicy. Chcę być posłuszny Twojemu Słowu. Wewnętrzny się odnawia. Do Efezjan, właściwie modlił się Paweł kiedyś o Efezjan, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyśmy byli przez Jego ducha mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku. Do Kolosan. Myśmy wcześniej mówili o starym człowieku, a potem o nowym. Przyoblekli się w nowego, który się odnawia ustawicznie, z dnia na dzień. Ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. To nie dzieje się automatycznie. To dzieje się powoli. Ale z perspektywy czasu mogę popatrzeć i, Panie, przez te 3 lata, tak, widzę, wcześniej się wnerwiałem na coś, zazdrościłem, a teraz nie, Ty mnie przemieniłeś, ja się odnowiłem, przybliżyłem, ja nie popełniam już tego, co wcześniej. Piękny jest przykład Kaleba. Znacie Kaleba i Jozuego. O nich zostało powiedziane, że byli innego ducha. Oni widzieli dalej. Oni widzieli głębiej. 3 razy w księdze Jozuego jest powiedziane, że on bez zastrzeżeń poszedł za Panem. I ten Kaleb u schyłku swojego życia, miał 85 lat, powiedział do Józefa, do Jozuego. To był jego przyjaciel, kolega. Też dziwne, że mógł mu inaczej powiedzieć. Ale on wiedział, że Jozue jest z Bożego postanowienia liderem. I powiedział mu, jak dzielili te posiadłości, jak zdobywali tą swoją, te miejsce obiecane. I było takie miejsce szczególnie niebezpieczne, gdzie mieszkali Anakici. To byli olbrzymy. I Kaleb powiedział tak, oto teraz mam lat 85. Jeżeli ktoś chce śledzić, to jest Jozua, Księga Jozuego, 14 rozdział, 11 wiersz. Oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. I jak była wtedy moja siła, taka jeszcze jest teraz moja siła. Daj mi te góry, tych Anakitów. Czy Kaleb nie widział swoje pomarszczone ciało? Tak, ale on się odnawiał ustawicznie, bo on się zmieniał na obraz tego, który go stworzył. I on gdzieś tam w tym człowieku wewnętrznym, daj mi te góry. Daj mi te góry, bo Pan Bóg da zwycięstwo. To był człowiek, który widział głębiej i dalej. A Mojżesz, gdy miał lat 120, w chwili swojej śmierci miał 120 lat, a tam jest powiedziane o nim tak. A nie ustała jego świeżość. A nie ustała jego świeżość. A w Gdańskim, i to mi się lepiej podoba, ani się naruszyła czerstwość jego. Czy on nie obserwował swojego zewnętrznego człowieka 120 lat? Ale dla Pana był świeży. On wiedział, że to jakaś tam kolejna, ostatnia prosta. I on się uszczypnął. Panie, nie mogę się poddać. Nie mogę stracić ducha. Nie mogę stracić serca. Czy nie powinniśmy zadbać o naszego wewnętrznego człowieka? Każdy z nas ma zewnętrznego człowieka. Trzeba dbać o to ciało. Apostoł Paweł nie powiedział, żeby nie ignorować zupełnie to ciało. Ale jest coś ważnego i jest coś ważniejszego. Jest zewnętrzny człowiek i wewnętrzny. Zadbać o tego naszego wewnętrznego człowieka, bo nic nie dzieje się tak automatycznie. Poprzez właśnie codzienną taką kąpiel w Słowie Bożym, poprzez wzajemne usługiwanie sobie. Tak jak Henoch, po prostu chodził z Bogiem. Możemy sobie chodzić z Bogiem. W 17 wierszu widzimy takie dosyć mocne porównanie. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. To jest perspektywa. Mieć taką perspektywę. Czytałem taką wiadomość, która została wysłana przez studentkę do swoich rodziców, do mamy właściwie. Siedziała sobie w akademiku, no i napisała kartkę do mamy. Mamo, w akademiku był pożar. Mam uszkodzone płuca. Dostałam się do szpitala. W szpitalu poznałam takiego pielęgniarza. Ten pielęgniarz był z Afryki. Rzucam studia. Biorę ślub. Wjeżdżam do Afryki. Kochająca córka. Ale na dole podpis PS. Po scriptum to się mówi, tak? Nic z tego nie miało miejsca. Oblałam tylko egzamin z chemii, ale chciałam, żebyś to miała w odpowiedniej perspektywie. Ja nie pochwalam może tej dziewczyny, ale czasami my się dokładnie tak samo zachowujemy. Perspektywa jest wieczna. Obfita, jak tutaj Paweł mówi, przeogromna, tak choćby mu brakowało słów, przeogromna. Obfitość, mało tego. Jak wiekuistej chwały. No już mocniej nie mógł tego powiedzieć. Taka perspektywa. I w tej perspektywie, cokolwiek się dzieje, to Paweł mógł powiedzieć nieznaczny, króciuchny, jakiś chwilowy, bo jest przeogromna obfitość wiekuistej chwały. A w innym miejscu, do Rzymian, Paweł powiedział, utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą. Nie, żeby nic nie znaczyły, znaczą, tak? Ale tam dalej dopisuje. W porównaniu, tak? To słowo jest ważne. W porównaniu, bo to boli. Te nasze doświadczenia bolą. Doświadczamy tego na naszej skórze. Różne mamy boleści. Ale w porównaniu do tej obfitej, wiekuistej, przeogromnej chwały w tej perspektywie, to nabiera innego znaczenia. Jak kochamy Pana, to te boleści nasze będziemy przechodzili o wiele łatwiej. Pamiętamy takiego Jakuba. On tam troszkę namieszał w tych księgach wieczystych, i później musiał uciekać, uciekał do rodziny, do Labana. No i tam musiał służyć najpierw za jedną jego córkę, też został oszukany, a potem za drugą, czyli w sumie służył 14 lat, ale tam jest napisane tak, że on tą Rachelę tak kochał, że mu się to wydawało jak kilka dni. Tak ją kochał. Także jeżeli będziemy mieli taką perspektywę, no to wtedy o wiele łatwiej nam będzie przechodzić te wszystkie nasze boleści i jak apostoł Paweł, możemy powiedzieć króciuchno. Dlaczego jeszcze ma nie tracić serca, 18 wiersz? Nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Patrzeć na niewidzialne? Jak patrzeć na niewidzialne? Jak to jest możliwe? No ale jest wielu takich bohaterów wiary, którzy patrzyli na te niewidzialne, a taki Henoch przez wiarę. patrzył na rzeczy niewidzialne i widział dalej, głębiej. Pan Jezus wielokrotnie zarzucał tym słuchaczom, że patrzą i nie widzą. Było coś, co należało dostrzec, zobaczyć, a nie chcieli. Jakaś zasłona niewiary, jakieś łuski na oczach. Psalmista, 73 psalm, Asaf, miał taką trudność, bo obserwował świat i skoncentrował się na rzeczach widzialnych. Tu jego przyjaciel się dorobił, tam drugi przyjaciel, takie rześkie jego ciało, a w ogóle nie dba o sprawy Boże, go to nie interesuje. No i on tak popadł w taką nostalgię. I potem, jak doszedł do takich głębszych przemyśleń, ten psalmista mówi: o, ja głupi, jaki ja byłem głupi, jaki ja byłem głupi, że im zazdrościłem. Ja, jak doszedłem do tego, że oni naprawdę nie mają tej nadziei, tej przeogromnej, obfitej nadziei na życie wieczne. Omal się nie poślizgnęły moje nogi. Albo Daniel, albo jego przyjaciele chcieli nawet wejść do pieca, bo widzieli dalej, patrzyli na rzeczy niewidzialne. Tego nie widział Nebukadnesar ani inni. Elizeusz miał takiego przyjaciela, z którym razem wędrował i kiedyś miasto zostało otoczone, ponieważ chcieli pojmać Elizeusza. Król aramejski chciał pojmać Elizeusza, bo za każdym razem, jak zrobił jakąś naradę ze swoimi dowódcami i chcieli napaść na Izraela, no to się okazało, że z jakiegoś powodu informacja wyciekała, no i wpadł na taki pomysł, że na pewno wśród nas jest jakiś szpieg. No ale w końcu go uświadomili, to nie szpieg, tylko Elizeusz wie, co ty tam nawet gadasz w sypialni. No to trzeba pojmać Elizeusza. I otoczyli całe miasto, żeby pojmać jednego człowieka. Wojska, konnica, wszystko otoczone. No i wychodzi jego ten przyjaciel, który mu towarzyszył i mówi: Elizeuszu, problem, problem. A co widzisz? No widzę, że wojsko wokół nas. Wojsko. Nie ruszymy się teraz. Nie ma szans. Nie bój się. Pomodlę się. Pomodlił się, żeby Pan Bóg mu otworzył oczy. O, wojsko anielskie. To nie my otoczeni. To oni są otoczeni. Aha. Widzieć głębiej i dalej. Czasami wydaje nam się, że pokonani, że zmiażdżeni, że przytłoczeni, że skrzydła mamy podcięte, że nie damy rady, a tu nagle jakieś Słowo Boże do nas dociera i chwytamy tego Słowa niczym kotwicą, tak zarzucamy i: Panie, trzymam się, bo nie mam innego wyjścia, do kogo pójdziemy? Ty masz Słowa żywota, Panie, w Tobie jest rozwiązanie. Nabieramy siły, nabieramy mocy, jak mówi Izajasz, jak orły, zaczynamy się wznosić. To nie okoliczności dominują, ale Panie, radość jest z powodu tego, że Ty to kontrolujesz. Taka nowa perspektywa wśród trosk sprawia, że jest różnica. Nie stracę serca. Widzę dalej, widzę lepiej. Ostatnia prosta. Musimy się za każdym razem, jak zobaczycie ten billboard, uszczypnąć się. Panie, to jest ostatnia prosta. Patrząc na te wszystkie wydarzenia, na te znamiona czasów. Ja nie wiem, może to jeszcze 100 lat potrwać, ale dla mnie niech to jest ostatnia prosta. Panie, ja chcę się zaangażować, nie chcę stracić serca. Chcę się zaangażować w dobre dzieła. Panie, Ty przyjdziesz. Maranata, przyjdź. Ja umiłowałem Twoje przyjście i oczekuję Twojego przyjścia. Na zakończenie przeczytam jeden piękny werset z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział. Ten fragment jest po tym, jak jest opis tych bohaterów wiary. Opis tych, którzy widzieli i skoncentrowali się na rzeczach niewidzialnych. Na taki Abraham, który powiedział, że on szukał miasta o mocnych fundamentach. Izak. Potem Mojżesz, który nie zgodził się, żeby go nazywano córką przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, nie zgodził się, aby go zwano synem córki Faraona. Wolał raczej znosić ucisk wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. No z punktu widzenia takiego normalnego, ekonomicznego, no głupio postąpił. Ale ten człowiek zobaczył coś więcej. On miał nową perspektywę, dlatego nie mógł stracić serca. Uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Dla niejednego Egipcjanina i dla jego rodaka to było głupstwo umiłować hańbę Chrystusową niż skarby Egiptu. Biegnijmy wytrwale. 12 rozdział, 1-3. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, czyli tych opisanych w 11 rozdziale, którzy mieli tą nową perspektywę, którzy budowali tego wewnętrznego człowieka, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni, abyśmy nie stracili serca. Jedynym naszym rozwiązaniem jest patrzeć na Pana Jezusa. Tak robili ci bohaterowie opisani w 11 rozdziale i do tego jesteśmy my zachęceni. Skarb mamy niewyczerpany, obfity, wiekuisty. Jeżeli będziemy mieli taką perspektywę, to będziemy przynosić owoc, to będziemy owocowali. Jak tak nad tym rozważałem, przypomniała mi się pieśń. Pieśń Zwróć swój wzrok na Jezusa. A spróbujmy dalej zacytować tą pieśń. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Tam jest takie jedno fajne zdanie, że zaczyna coś blednąć, tak? To może zaśpiewamy na zakończenie tą pieśń. I zwróćmy uwagę, co zaczyna blednąć, jeżeli patrzymy na Pana Jezusa. Jeszcze raz na spokojnie, na zakończenie przeczytam te 3 wiersze z 4 rozdziału. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Tak ustawicznie, tak? Zewnętrzny, wewnętrzny. Zewnętrzny, tymczasowy, wewnętrzny, wieczny. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk, nieznaczny, bo w perspektywie, w porównaniu, przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy patrzymy na to, co nie patrzymy na to, co widzialne, dostrzegamy te rzeczy widzialne. Widzialne mają to do siebie, że są tymczasowe, ale są rzeczy niewidzialne. Pan Jezus stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Także koncentrujemy się na rzeczach ważniejszych, wiecznych. A teraz zaśpiewajmy tą pieśń. Zwróć swój wzrok na Jezusa.